Teraz, kochani, a przede wszystkim witam was bardzo serdecznie po prawie że dwutygodniowej nieobecności. A teraz przejdziemy od razu bez przypominania do kolejnego fragmentu, kolejnego symbolu Kościoła, jakim jest ciało. To znaczy, myśmy sobie już to rozpoczęli, a więc już mówiliśmy o ciele jako symbolu Kościoła. Dla przypomnienia, kochani, raz jeszcze sobie przeczytajmy ten fragment, którym rozpoczęliśmy rozważanie na temat ciała jako symbolu Kościoła. Jest to pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, od 14 do 31 wiersza zechciejmy czytać. A więc przypominam, pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 12, od 14 wiersza. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. O czym jest mowa w tym fragmencie? Jeśli słuchaliście albo śledziliście tekst, to zauważyliście, iż po pierwsze mówi się w tym tekście o tym, że ciało, choć jest jedno, ma wiele różnych członków. A więc ciało to nie jest jakiś słup granitu, ani słup solny, w jaki zamieniła się żona Lota. Ale choć jest to jedność, to ta jedność składa się z wielu członków. No bo przecież ręka jest członkiem, i oko jest członkiem, i noga jest członkiem, i ucho jest członkiem, a ileż jest członków ciała niewidzialnych, których nie widzimy, jeśli nas rentgen nie prześwietli. A zatem ten tekst mówi o tym, po pierwsze, że choć ciało jest jedno, członków ma wiele. Po drugie, ten tekst mówi także i o tym, że każdy członek wie, czym jest. I nie rości sobie prawa do bycia innym niż jest. Gdyby nasze członki miały możliwość odpowiadania i gdybyśmy je zapytali, załóżmy, zapytalibyśmy rękę, czy ty wiesz, czym ty jesteś? To jaką odpowiedź byśmy usłyszeli? Niewątpliwie usłyszelibyśmy odpowiedź, jestem ręką. Gdybyśmy zapytali głowę, a ty wiesz, czym ty jesteś? Czy ty jesteś nogą? Usłyszelibyśmy niewątpliwie odpowiedź, nie, nigdy nogą nie byłam, jestem głową. A zatem powtórzmy, każdy członek wedle tego tekstu wie, czym jest. I ręka nie rości sobie prawa, żeby być nogą. Nie uzurpuje sobie noga prawa, żeby być ręką. Ani ręka uchem, ani oko słuchem. Każdy członek wie, czym jest. I nie rości sobie, powtórzmy, prawa być czymś innym. Po trzecie, wedle tego tekstu każdy członek wykonuje swoje zadanie dla swojego dobra i dla dobra całego ciała. A więc ręka wykonuje swoje zadanie, oko swoje, serce swoje. Nigdy, jak powiedziałem, serce nie chce być żołądkiem, żołądek sercem, ale serce wykonuje swoje zadanie. I ta praca, jaką wykonuje serce, jest pracą dla niego samego, dla dobra, jego dobra, ale także dla dobra całego organizmu, całego ciała. I po czwarte, że ktoś, o tym, że członki są tymi, czym są, nie one decydowały, tylko o tym zadecydował ktoś inny. Nie wiem, czy tam w łonach naszych matek miał miejsce przetarg albo przepychanki. Ja chcę być okiem. A ucho mówiło, a ja chcę być nogą. O tym, który członek jest czym ktoś inny decydował. Prawda? A więc co najmniej cztery prawdy są tutaj przekazane. I te cztery prawdy mają także odniesienie do Kościoła, bo przecież ciało jest niczym innym jak symbolem Kościoła. A więc musimy zrozumieć, bo taka jest prawda, że jedno jest ciało Jezusa Chrystusa, choć składa się z wielu członków. Dalej, musimy to zrozumieć, że w ciele Jezusa Chrystusa każdy członek wiedzieć powinien, czym jest. Słyszycie mnie dobrze? Każdy członek w ciele Jezusa Chrystusa wiedzieć powinien, czym jest. Dałem ten przykład, że gdyby ręka mówić potrafiła, to by nam odpowiedziała na pytanie, czym jest. A czy każdy z nas potrafiłby odpowiedzieć, kim ty jesteś w ciele Chrystusa? Wiesz co, no tak naprawdę to ja niczym nie jestem. Nie ma takiej możliwości. No tak naprawdę to ja jeszcze nie doszedłem do tego, czym ja jestem. Nie ma takiej możliwości. Gdybyśmy zapytali nogę, czym ty jesteś, nie wiem, czym ja jestem. Nie, noga by wiedziała, czym jest. A skoro jest to symbol ciała Jezusa Chrystusa, a my jesteśmy członkami tego ciała, to każdy z nas również powinien odkryć, czym jest. Nie ma w ciele naszym takich członków, które by nie wiedziały, czym są. Każdy z nich wie, czym jest. A zatem to jest nienormalne. To jest anormalne, jeśli ludzie będący członkami ciała Chrystusa Jezusa nie wiedzą, czym są. A zgrozą trochę to tchnie, jeśli nie wiedzą, co mają do robienia w ciele Chrystusa Jezusa. Bo każdy członek wie, że ma po pierwsze pracować dla swojego dobra, a zarazem dla dobra ogółu, całości. I wreszcie po czwarte, to, że ktoś jest tym, a ten ktoś tamtym, to, że ten członek ciała jest tym, a ten członek ciała tym, to ostatecznie nie od ręki zależało, że ona jest ręką. To zostało tak ukształtowane przez kogoś innego. I to, że ja jestem pastorem, to nie ode mnie zależało. A to, że ktoś jest modlicielem w zborze, to także od kogoś innego zależy. Kochani, będziemy teraz przez dłuższy czas mówić na temat powoływań, powołania i na temat odkrywania swojego powołania. Będziemy mówić o tym, jak rozeznać swoje powołanie. Jaką rolę ja mam do spełnienia w Królestwie Bożym, w ciele Jezusa Chrystusa. A więc resztę jakiegoś czasu, być może co najmniej do wakacji, temu celowi poświęcimy. Bo co chcę przez to osiągnąć? Aby każdy z nas wiedział, do czego go Pan powołał. Jakie jest jego zadanie w Królestwie Bożym. I aby znalazł łaskę w oczach Bożych, by to swoje powołanie realizować. Apostoł Piotr powiada, abyście wybranie wasze i powołanie wasze, kto z was dokończy? Umacniali. Jak możesz umacniać swoje powołanie, jeśli nie wiesz, do czego zostałeś powołany? A więc rzecz w pierwszym rzędzie sprowadza się do tego, żeby poznać swoje powołanie. Żeby wiedzieć, do czego zostałem powołany. Żeby wiedzieć, co ja mam do zrobienia. Jaka jest moja rola, jakie jest moje zadanie. Będziemy starali się szukać po to, żeby odkryć, każdy z nas, żeby odkrył swoje powołanie. Żeby ten wstęp zakończyć, to odwołam się, jeszcze się odwołam do przypowieści Salomona, 6:6. I muszę, siostry i bracia, powiedzieć, że rzeczą ciekawą jest, powtarzam, 6 przypowieści Salomona, 6, rzeczą ciekawą jest, że niektórych ludzi Bóg odsyła do mrówek, aby się uczyli. Nie odwrotnie. Nie mrówki od nas, tylko my od mrówek. A przecież my jesteśmy homo sapiens. Najwyżej postawieni. A jednak nie mówi do mrówek, słuchajcie, idźcie do tych mądrych ludzi, którzy posyłają statki kosmiczne nawet na Księżyc i Marsa. Idźcie, aby się od nich uczyć. Ale popatrzcie, do ludzi kieruje wezwanie Boga, abyśmy się poszli uczyć od mrówek. Czego? Trochę w innym kontekście niż tu jest napisane. Idź do mrówki leniwcze i przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. No jak mówię, dziwne, że to mnie Bóg posyła do mrówki, a nie mrówkę do mnie. I gdy patrzymy na kopiec mrówek, to pozornie rzecz biorąc, zdaje się, że tam jest totalny chaos. O, te mrówki biegają jak na sprężynach w jedną i w drugą stronę. A więc zdawałoby się, że tam jest absolutnie totalny chaos. Ale zapytajcie znawców, biologów. Odpowiedzą wam, że to jest mylne mniemanie. To nie jest właściwe mniemanie. każda z tych mrówek wie, jakie jest jej zadanie. Są tam mrówki niańki, które niańczą te najmłodsze, które się dopiero co z jajeczek wyległy. Są tam mrówki robotnice, które sprzątają, kopiec wynoszą. Mrówki karmicielki, które donoszą jedzenie. Są mrówki strażniczki, które stoją i bronią kopca. Każda z nich wie, co ma do robienia, co ma do czynienia. Dlatego Biblia mówi, idźcie do mrówki i nauczcie się. I zobaczcie, i nauczcie się. I chciejcie zrozumieć, że także każdy z was ma coś do zrobienia w tym w ciele Jezusa Chrystusa. No, ja już nie chcę się powoływać na ul, rój, pszczół, bo jest tam, są tam tacy osobnicy, ale takich wśród nas nie ma. Są tam tacy osobnicy, którzy się nazywają, słucham, trutniami. No, ale myślę, że wśród nas takich nie ma. A kim są te osobniki? No, jakiś czas tylko pracują, a potem są zupełnie, no, trutniami. Ale pszczoły sobie z nimi szybko poradzą. A więc widzicie, że nie ma takiej możliwości, żeby jakiś członek naszego ciała nie wiedział, co ma do czynienia. Każdy członek ciała wie, jakie jest jego zadanie. I ciało Pana Jezusa Chrystusa, Kościół, także składa się z milionów, miliardów komórek, cząstek. Z milionów, milionów różnego rodzaju członków. I tam także każdy powinien wiedzieć, do czego został powołany. I po tym wstępie przejdźmy teraz już do tematu, powołanie. Będziemy, jak powiedziałem, no dochodzić do tego powoli, acz systematycznie, żebyśmy odkryli nasze powołanie. Bo w moim przekonaniu wieje grozą i nieszczęściem, jeśli ktoś nie może po 20 latach uczęszczania do zboru stwierdzić, jakie jest jego powołanie. To albo nie zadał sobie trudu, by rozeznać, albo czegoś nie rozumie. I w związku z tym chciałbym dopomóc co niektórym, jeśli są w takiej pozycji, w takim miejscu, rozeznać ich powołanie. A więc Nowy Testament, ja już kiedyś o tym wspominałem, będzie to jakaś część powtórki. Nowy Testament, siostry i bracia, wyróżnia dwa rodzaje, generalnie rzecz biorąc, Nowy Testament wyróżnia dwa rodzaje powołania. A więc wszyscy członkowie ciała są, że tak powiem, zobligowani do wypełniania jednego z tych powołań. A więc dwa rodzaje powołania. Pierwszy rodzaj powołania to jest powołanie do służby, powołanie do usługiwania. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Drugi rodzaj powołania to powołanie do służby liderowania albo kierowania. Jeszcze raz. Pierwszy rodzaj powołania to powołanie do służby usługiwania. Drugi rodzaj powołania to powołanie do służby liderowania albo do, inaczej, kierowania. Oba te powołania są bardzo ważne. I bez nich Kościół nie mógłby funkcjonować. Różnica między nimi nie polega na ważności, ale na sposobie działania. Dobrze mnie zrozumieliście? A więc nie jest ważniejszy ten, kto został powołany do służby liderowania, kierowania, od tego, kto został powołany do służby usługiwania. Obie te służby są ważne. Jest to tylko inny rodzaj usługiwania ciału Jezusa Chrystusa. Nie jest ani ta ważniejsza od tej, ani ta ważniejsza od tej. Obie są ważne, choć różne od siebie. Dalej, nagradzani będziemy, na tym sądzie, o którym czytał przed chwilą prowadzący, nagradzani będziemy nie za rodzaj powołania, ale za wierność w wypełnianiu naszego powołania. Czy mnie dobrze zrozumieliście? Przypuszczam, że wielu, którzy nawet byli powołani do służby liderowania, w tym pastorzy i inni, nie zdobędą, nie dostaną, jeśli byli opieszali i leniwi, takiej nagrody jak jakaś siostra, która nie była widziana oczami ludzkimi, ale w komorze toczyła bój. Czy się ze mną zgadzacie? A więc nie będziemy nagradzani. Ja, jako wasz pastor, nie będę nagrodzony za to, że byłeś pastorem zboru Filadelfia, a więc dwa krzyże zasługi. Obym jeden dostał. Nie od powołania zależna będzie nagroda, od wierności wykonywania mojego powołania. Jeśli jako pastor jestem leniwy, opieszała, cuchnie ode mnie lenistwem, no to się spotkam nie z nagrodą, a z naganą. Ale też nie możemy dopuścić takiej oto myśli. Wiesz, bracie, ja byłem tym ostatnim, zawsze siadałem tam na końcu, tam powiedzmy gdzieś przy cionku. Za to mi się należy podwójna nagroda. Nie, nie. Albo ktoś może powiedzieć, no ja nic nie potrafię robić, więc też niczego nie robiłem. No to jest typowe tłumaczenie się. Ale zostawmy to na razie. Chcę jeszcze raz podkreślić. Nagrody będziemy otrzymywać nie za rodzaj powołania, jeszcze raz, ale za wierność wykonywania naszego powołania. Nie musisz być ewangelistą, nie musisz być pastorem, nie musisz być apostołem, o których będziemy mówić. Możesz być cichym, spokojnym bratem, który wiernie, rzetelnie wykonuje swoje powołanie, realizuje swoje powołanie, a nagrodę możesz dostać większą niż apostoł, niż prorok, który niewiernie, nierzetelnie wykonywał swoje powołanie. Od tego będziemy nagradzani. To będzie stanowić o naszych nagrodach. Przejdźmy więc do tego pierwszego powołania. Powołanie do służby usługiwania. I tu chcę o czymś wyraźnie powiedzieć, coś wyraźnie zaakcentować. Do tej służby, do służby usługiwania otrzymaliśmy powołanie wszyscy. Wszyscy otrzymaliśmy powołanie do tej służby, do służby usługiwania. Biblia ten rodzaj służby, a więc służbę usługiwania, ten rodzaj służby, Biblia nazywa powołaniem do kapłaństwa. Dlatego my nie mówimy o jakiejś sukcesji kapłańskiej, ale mówimy o powszechnym kapłaństwie. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. Ale czy jesteśmy nimi tylko dlatego, żeby nosić tytuły, kochani bracia i drogie siostry? Czy tylko dlatego? Nie. Najpierw się przekonajmy, że rzeczywiście wszyscy zostaliśmy powołani do służby kapłańskiej, do służby usługiwania. Otwórzmy dwa miejsca, znane wam zapewne dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwszy list Piotra, Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty i dziewiąty wiersz. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty i dziewiąty wiersz. I potem z Apokalipsy, pierwszy rozdział, szósty wiersz. Piąty i dziewiąty wiersz. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Tu nie jest powiedziane, że tylko jakaś garstka. To jest list powszechny, kierowany do wszystkich chrześcijan. I oto tych wszystkich chrześcijan apostoł Piotr nazywa kapłanami. Dalej w wierszu dziewiątym. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Kim jesteśmy? Królewskim kapłaństwem. Halleluja! Królewskim kapłaństwem. W Starym Testamencie tylko wyjątkowe osoby były dopuszczane do służby kapłańskiej. I w niektórych kościołach tak to zrozumiano, że tylko niektóre osoby mogą być kapłanami. Ale w świetle tego słowa i zaraz następnego, które przeczytam, wynika w świetle tego słowa, że wszyscy wierzący, wszyscy my, i ty siostro, i ty bracie, i ty bracie, i ty siostro, należymy teraz do rodu jakiego? Kapłańskiego. Jesteśmy rodem kapłańskim, królewskim kapłaństwem. Królem jest Chrystus, a my jesteśmy Jego kapłanami. Halleluja. Popatrzcie na Apokalipsę, pierwszy rozdział, szósty wiersz. Apokalipsa, pierwszy rozdział, szósty wiersz. Może piąty i szósty. Dla kontekstu, dla związania tych dwóch wierszy. Apokalipsa, objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, piąty i szósty wiersz. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Myślę, że aż do tego miejsca wszyscy byśmy powiedzieli amen. Prawda? A co z następnym wierszem? Bo w następnym wierszu jest powiedziane i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. Czy też możemy powiedzieć amen? Kim nas Chrystus uczynił? Rodem królewskim, kapłanami Boga. Gdybyśmy to zrozumieli, mielibyśmy mniej problemów z depresją. Przestalibyśmy, to znaczy zaczęlibyśmy inaczej myśleć. Napełniłoby się to zgromadzenie chwałą. Choćby za to, że jestem, należę do rodu królewskiego. Że Chrystus uczynił mnie członkiem rodu królewskiego, kapłanem Boga. Amen, halleluja. Trochę entuzjazmu byłoby wśród nas więcej. A więc nie ulega wątpliwości, że w świetle Bożego Słowa dostąpiliśmy zaszczytu, jakiego w Starym Testamencie dostępowały wyjątkowe osoby, stając się z woli Bożej kapłanami Boga. W Nowym Testamencie Chrystus uczynił nas kapłanami Boga. Nie tylko mnie, także i ciebie. Nie tylko ciebie, także i mnie. Nie jest tu powiedziane, że tylko pastorów. Nie jest tu powiedziane, że tylko starsi są kapłanami Boga. Nas wszystkich, których Chrystus oczyścił swoją świętą krwią, zarazem uczynił kapłanami Boga. Czy to się zgadza z Bożym Słowem? Zgadza się. A skoro tak, no to jaka jest nasza rola jako kapłanów Boga? Nosić tylko tytuł kapłan Boga? Co mamy robić jako ci, którzy zostali powołani do kapłaństwa, do sprawowania roli urzędu kapłańskiego? Żeby się dowiedzieć, co my jako kapłani Boga mamy do zrobienia, to trzeba by było sięgnąć już do Starego Testamentu. I za chwilę sięgniemy. W każdym razie zauważyć chciałbym, że już w Starym Testamencie nie wszyscy kapłani robili to samo. Role kapłanów były różne. Na przykład czytamy o Zachariaszu, że przyszła nań kolej, żeby usługiwać. A więc mieli jakąś kolejkę. Nie wszyscy to samo czynili. Dalej, no, kapłani mieli różne zadanie. Generalnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć tak, że służba kapłańska w Starym Testamencie sprowadzała się do dwóch czynności. Jakich? Usługiwanie Bogu i usługiwanie ludziom. Ludzie przychodzili do kapłanów, aby kapłani im doradzali, aby się z nimi modlili, aby kapłani poszukiwali woli Bożej, rzucali urim i tumim. A więc ludzie przychodzili do kapłanów także i po to, żeby kapłani stwierdzili, czy trąd ustąpił. Nawet mężowie przyprowadzali podejrzane żony o niewierność do kapłanów, żeby kapłani, rzuciwszy urim i tumim, sprawdzili. A więc różne mieli zadania kapłani. A więc usługiwali komu? Ludziom. Ludzie przynosili ofiary, oni brali te ofiary i te ofiary następnie obdzierali ze skóry i tak dalej i wtedy ofiarowywali. Więc różne były zadania kapłanów, jeśli chodzi o usługiwanie ludziom. Ale kapłani nie tylko usługiwali ludziom, kapłani także usługiwali Bogu. A zatem, co my możemy powiedzieć, jaka jest nasza, generalnie rzecz biorąc, zanim wejdę w szczegóły, jaka jest nasza, generalnie rzecz biorąc, rola? To twoja i moja jako kapłana Boga. Pewnie, na pewno taka sama. Jaka? Usługiwanie ludziom i usługiwanie Bogu. Usługiwanie ludziom i usługiwanie Bogu. Popatrzmy na może pierwszego kapłana, jakim był niewątpliwie Aaron. Zobaczmy, jakie były jego obowiązki, by w tym świetle zrozumieć, jakie też są nasze kapłańskie obowiązki. Otwórzcie drugą księgę Mojżeszową, gdzie się pojawia kapłan, pierwszy kapłan, mianowicie Aaron. Otwórzcie 28 rozdział. Ja wiem, że myśmy już ten tekst swego czasu czytali, ale dla przypomnienia i dla tych, którzy jeszcze wtedy do zboru nie należeli, zwróćcie uwagę na tekst, na 28 rozdział, gdzie jest mowa o Aaronie. I zwróćcie uwagę na ten tekst. Powiada tutaj Bóg tak do Mojżesza. Ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana. A teraz od 9 wiersza. Weźmiesz też dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów izraelskich, 6 ich imion na jednym kamieniu, a 6 pozostałych imion na drugim kamieniu według kolejności ich urodzenia. Jak rytownik rżnie pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów izraelskich, otoczysz je oprawą ze złota. Te dwa kamienie umieścisz na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Jest tu pewien sens duchowy. Otóż Aaron, kapłan, może zanim to powiem, że nie wszyscy ludzie mieli prawo, mieli przywilej wchodzić do miejsca najświętszego, aby stawać przed Bogiem. Biblia wyraźnie powiada, Bóg sobie tego nie życzył. Mógł to uczynić tylko kapłan. I musiał wchodzić tam, będąc godny. Będąc godny, dlatego wiecie, że kapłani wchodząc tam, jak już kiedyś mówiłem, przede wszystkim mieli dzwoneczki także na szatach, żeby te dzwoneczki dzwoniąc, jak gdyby udowadniały stojącym na zewnątrz ludziom, że kapłan żyje, że się nie naraził Bogu, że Bóg go nie zabił. A podobno też mieli przywiązane do nogi sznury. A koniec tego sznura był zawsze na zewnątrz. Bo co by się wydarzyło, gdyby kapłan został przez Boga uśmiercony, a nikt nie miał prawa wejść do miejsca najświętszego? Zgniłby tam. Nikt nie miał tam prawa wejść. Więc na wszelki wypadek mieli sznury. Gdyby tak się stało, że z jakichś powodów, nie będąc godny, no uśmiercony by tam został, to za ten sznur prawdopodobnie by go wtedy stamtąd wyciągnięto. A więc nie wszyscy mieli prawo w Starym Testamencie stawać przed Bogiem. Taki przywilej stawania przed Bogiem miał kto? Kapłan. A co nam symbolizuje to stawanie przed Bogiem? Ha? Modlitwę. To stawanie przed Bogiem, to klęczenie przed Bogiem, to leżenie na twarzy przed Bogiem, to symbol modlitwy. Widzicie, nawet może do tej pory nie rozumieliśmy, nie sądziliśmy, że modlitwa to przywilej. Dla wielu ludzi modlitwa to trudny czas. Zmagania się ze snem, ze zmęczeniem. Dla wielu ludzi modlitwa nie kojarzy się z luksusem. To dla wielu nie jest przyjemność. Ale wbrew temu, chcę powiedzieć, modlitwa jest przywilejem. Przywilej ten polega na tym, że jak w Starym Testamencie kapłani, tak nowotestamentowymi kapłanami będąc, możemy stawać przed obliczem Boga. Halleluja. Możemy stawać przed obliczem Boga. Ja nie będę teraz tego miejsca szukał, ale przypomnę tylko, że gdy królowa Saby przyjechała do Salomona, to gdy potem odjeżdżała, powiedziała do Salomona tak. Kto z was pamięta? Królu Salomonie, szczęśliwi są ci ludzie, którzy mogą stać przed obliczem Twoim. A ja chcę powiedzieć, że my dostąpiliśmy jeszcze większego zaszczytu i jeszcze większej szczęśliwości, bo już nie przed ułomnym człowiekiem, królem Salomonem możemy stać, ale możemy stać przed samym królem królów i panem panów. I no nierozsądny jest ten człowiek, kto tego przywileju sobie nie docenia. To jest nierozsądne, jeśli unikamy stania przed obliczem Boga w naszych modlitwach. Ja wiem, że każdy nasz odruch ku modlitwie spotyka się co najmniej z dwoma reakcjami diabła. Po pierwsze, albo diabeł tak mąci wokół nas, że mają miejsce zewnętrzne przeszkody. Kto z was może potwierdzić, że postanowił się modlić i oto nagle zadzwonił telefon? Ha, proszę, proszę, już nie podnoście więcej. Widzicie? Że postanowiliście się modlić i akurat sąsiadka, która przez cały rok nie przychodziła, teraz przyszła. Prawda, że to są częste przypadki? No więc widzicie, są zewnętrzne przeszkody. Tak, przeszkody, które nam jak gdyby uniemożliwiają, przeszkadzają w oddaniu się modlitwie. Ale są i wewnętrzne przeszkody. Czasem ludzie mówią, ja gdy czytam o pewnym setniku, który świątynię wybudował, Posłał Żydów do Pana Jezusa, bo jego sługa chorował i powiedział, żeby Jezusa widocznie miał na myśli, że z odległości Jezus tego syna, tego sługę mu uzdrowi. Czy pamiętacie, przyszli ci Żydzi wychwalają tego setnika przed Jezusem. Świątynię nam wybudował, jest taki dobry, ale jego sługa jest chory, godzien jest, abyś mu to uczynił. A Jezus mówi, dobrze, pójdę i uzdrowię jego sługę. I gdy idzie Jezus, tamten się dowiedział, że on przyjdzie do jego domu, posyła następnych sług i mówi, co mówi? Ja nie jestem godny. Widzicie? Pośredników potrzebował. Sam mógł przyjść. A ilu ludzi potrzebuje pośredników, bo się uważają za niegodnych? Nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś godzien. Dlatego Biblia mówi, list do Hebrajczyków powiada, że mamy z odwagą przychodzić przed Jego oblicze. Nie pozwól się okłamywać, że nie jesteś godny się o to modlić albo o tamto modlić. Że nie jesteś godny stawać przed Jego obliczem. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś kapłanem i jako kapłan jesteś nawet zobowiązany do tego, aby stać przed Jego obliczem. To diabeł prowokuje i albo takie przeszkody, albo takie przeszkody. Albo nie jestem godzien, albo ktoś z zewnątrz przeszkadza. Ale jako kapłani Boga mamy prawo przychodzić przed Jego oblicze. Ale chciejcie zwrócić uwagę na coś symptomatycznego. Bo popatrzcie, z czym miał się zjawiać Aaron przed obliczem Wszechmogącego. Jak myślicie, czy Aaron miał też swoje problemy, czy nie? Proszę? Jeśli powiem tak, jeśli miał żonę i dzieci, na pewno miał problemy. Więc też miał swoje problemy. Miał swoje problemy, tak jak każdy z nas ma swoje problemy. Miał osobiste, małżeńskie, rodzinne. No wiemy, przecież też był tylko człowiekiem. A może jeszcze ich więcej miał, bo nie miał domu i tak dalej. Ciągle był na pustyni. Ale ciekawe, że Bóg mu nie mówi, słuchaj Aaronie, przyjdź z własnymi problemami. Czy to zauważacie? Bo co mówi Bóg? Aaron miał przyjść przed oblicze Boże, niosąc na ramionach, na jednym 6 i na drugim ramieniu 6, już kiedyś o tym mówiłem, imiona synów izraelskich. A więc on jako kapłan mniej miał wykazywać zatroskania o siebie, Bóg się o niego troszczy. Bardziej miał się wykazywać zatroskanie, jak gdyby przynosić na ramionach swoich z jednej strony 6 braci, 6 plemion i z drugiej strony 6 plemion. Panie Boże, tu niosę Ci ciężary Judy, Beniamina i tak dalej, a tu niosę Ci ciężary tych oto ludzi. Stając przed Bogiem, z całą pewnością przelękniony, bo miał świadomość, że stoi przed wszechmogącym Bogiem, pokorze, bojaźni, choć nic nie mówił, to jednak Bóg widział te imiona synów izraelskich na jego ramionach. Nam się tak czasem wydaje, że jeśli my się o nasze sprawy nie pomodlimy, a będziemy się ciągle modlić o kogoś innego, to nasze sprawy nigdy nie zostaną rozwiązane. A ja chcę powiedzieć inaczej. Że im bardziej modlimy się o innych, tym szybciej nasze sprawy zostaną rozwiązane. Czy znacie takiego człowieka, który modlił się o przyjaciół swoich i sam został zdrowiony? Kto to był? Hiob. Ileż on się razy o siebie samego modlił. I co? I nic. 42 rozdziały opisują jego tragedię. Ileż to razy on się o siebie modlił. I nic. Ale w końcu doszedł do wniosku, że koniec z pieszczeniem się z sobą, że czas się modlić za jego przyjaciółmi. I napisane jest, że gdy Hiob modlił się za przyjaciółmi swymi, został uzdrowiony. Może to jest Może to jest sposób na mój problem, co myślicie? Może to jest sposób na twój problem, bo jak się będziesz tak obracał ciągle w kręgu swoich problemów, to nigdy z nich nie wyjdziesz. Będziesz ciągle krążył, tak jak czasem pies niektóry ze swoim ogonem. Nigdy go nie złapie pewnie i krąży. No tak czasem życie niektórych ludzi wygląda. Krążą wokół swoich problemów i nigdy z nich wyjść nie mogą. Po prostu wyjdź, zacznij się modlić za innymi. A najlepiej by było, gdybyś tak sobie upatrzył w zborze takich sześciu, których mógłbyś wziąć na jedno ramię i sześciu na drugie ramię. Halleluja! Ja już się cieszę, bo na iluż ramionach pewnie byłbym ja. Widzicie, jak jestem egoista? Ale oczywiście to po to, żebyście się tylko rozprężyli. Ale tak by trzeba było robić. I wtedy, gdybyś za jednym chciał się 5 minut pomodlić, no załóżmy za mną, 5 minut. Za moją żoną, 5 minut. No za kim jeszcze? Za jednym starszym, 5 minut. Więcej nie, wystarczy jak 12 sobie weźmiesz. 5 minut razy... A o ilu my mówimy, żeby się modlić? Godzina. A więc widzicie, nie byłoby tematu, nie byłoby problemu, o co się modlić. Halleluja. Weź sześciu na jedno ramię, weź sześciu na drugie ramię. Bo to jest nasza kapłańska powinność. Aaron miał nieść, a to symbolizuje modlitwę. A w ogóle to chciałbym zauważyć, że modlitwa była i pozostaje czymś priorytetowym. Czymś pierwszorzędnym. Ja wiem, że się powtórzę, ale Słowo Boże się też powtarza. Otwórzcie Ewangelię Marka, 3 rozdział. Ewangelię Marka, 3 rozdział. 13 i 14 wiersz. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 13 i 14 wiersz. Zauważcie, Jezus powołuje sobie 12 współpracowników, uczniów. I czytamy w wierszu 13. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego i powołał ich 12, żeby z Nim byli. To jest symbol modlitwy. To jest symbol modlitwy. To jest podobieństwo modlitwy. Żeby przebywali z Nim. Przebywanie z Nim w twojej komorze, gdzieś tam w twoim pokoju, przebywanie z Nim, modlitwa, to jest właśnie to, tu o to chodzi. Potem mogą mieć miejsce inne wydarzenia, ale od tego się zaczyna. Ja jako ewangelista zauważyłem coś takiego, że jeśli się modlę, to ludzie na ewangelizacjach się nawracają. Jeśli pofolguję, to się nie nawracają. Któryś z muzyków powiedział takie mądre zdanie, nie pamiętam to, który znany pianista, chyba nasz Paderewski, czy ktoś, czy Rubinstein, powiedział tak, że jeśli jeden dzień nie ćwiczy, to on zauważa błędy, że mu tak palce już nie chodzą, że nie jest taki, że nie jest tak, wszystko tak, jak być powinno, jeśli jeden dzień nie ćwiczy. Jeśli 2 dni nie ćwiczy, to najbliżsi jego przyjaciele, eksperci, znawcy muzyki zauważają, że gdzieś tam są potknięcia. Jeśli 3 dni nie ćwiczy, to już to audytorium, publiczność zauważa. Zauważa. Moja żona się przygotowuje do występów. Czasem sobie tak myślę, no ile muzyk musi czasu poświęcić, żeby przygotować jeden utwór. Tak sobie myślę, co by to było, gdybyśmy my tyle czasu poświęcali na modlitwę. Bylibyśmy doskonałymi pianistami, ale by grało w niebie. A więc, siostry i bracia, modlitwa jest czymś podstawowym. Czymś podstawowym przy okazji rekomendacja. Jeśli jeszcze nie należysz do żadnej trójki modlitewnej, wpisz się, dołącz. Wtedy trzy razy sześć to jest 18. Tak? 18, a więc 18 osób macie wtedy do przyniesienia, do obmodlenia, że tak powiem. To niekoniecznie muszą być ludzie ze zboru. Możesz postanowić sobie, że na jednym ramieniu ze zboru, a na drugim ramieniu... Proszę? No właśnie, widzicie, jak jest ze mnie matematyk. A wy też, widzę, się daliście nabrać, no, bo gdybym zawyżył, to byście krzyczeli, ale ponieważ zaniżyłem... Tak, właśnie. A więc popatrzcie, ile ludzi objęlibyśmy naszą modlitwą. Gdyby było, każdy z tych trzech przyniósł po sześć osób. Po 12 osób, przepraszam. Ale idźmy dalej. Popatrzcie, że modlitwa jako temat była także czymś absolutnie priorytetowym także w życiu apostołów. Otwórzcie Dzieje Apostolskie, szósty rozdział. Dzieje Apostolskie, szósty rozdział. I tu jest mowa o tym, co się wydarzyło, gdy zaczęły się nieporozumienia w pierwszym zborze. Wdowy greckie zaczęły narzekać, że są gorzej traktowane niż wdowy Hebrajczyków. I oto w trzecim wierszu powiadają apostołowie: upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. My zaś pilnować będziemy czego? Modlitwy i służby słowa. Ja ich podziwiam. Bo gdyby się taka historia wydarzyła w naszym zborze, to ja wszystkich starszych bym natychmiast angażował do tego, żebyśmy biegali od domu do domu i próbowali konflikt załagodzić. Sam bym chyba też to robił. Tymczasem apostołowie mówią: chwileczkę, chwileczkę. Tym niech się zajmą inni. Oczywiście ludzie pełni ducha, ludzie pełni mądrości, ale ponad to wszystko, ponad to, że się poswarzyły czy pokłóciły, ja używam... pokłóciły ze sobą dwie siostry, ponad to ważniejsza jest modlitwa. Prawda? Pokłóciły się, to się przeproszą. A modlitwa zaniedbana, to jest niewybaczalny błąd. No więc widzicie, że modlitwa była czymś niezwykle ważnym. Ja już nie będę przypominał, jaki był stosunek pierwszego zboru do modlitwy. Mam tu zapisanych aż chyba sześć tekstów Bożego Słowa. Nie będę ich cytował wszystkich, ale zacytuję tylko ten jeden, że oni trwali w słowie, trwali w społeczności, trwali w modlitwach. Jan i Piotr wiedzieli, dokąd mają przyjść. Przyszli tam, gdzie byli zebrani na modlitwę. Oni wiedzieli, że spotkają tam zbór klęczący albo stojący i modlący się. A zatem jeszcze raz powtarzam, modlitwa była czymś niezwykle, niezwykle ważnym. Ale jakby na przekór temu, tej oczywistej woli Bożej, ludzkość od samego początku unika społeczności z Bogiem, unika modlitwy. Unika społeczności z Bogiem. Przypomnijcie sobie naszego pra ojca, od którego nabyliśmy naturę i styl postępowania. Gdy Bóg przyszedł do ogrodu Eden, aby się spotkać ze swoim stworzeniem, Adam, czytamy, skrył się, uciekł sprzed oblicza Bożego. Adam nie chciał tej społeczności. Adam uciekł. A co jest o Kainie powiedziane? Że Kain uciekł sprzed oblicza Bożego. A zatem ludzie mają w sobie jakąś taką tendencję, wbrew oczywistej woli Bożej, żeby uciekać od społeczności z Bogiem. Ech, ale powiem tak. Niczego nie osiągniemy, jeśli zaniedbamy modlitwę. Przebudzenie może stać się tylko marzeniem, bo to poprzez modlitwę zdejmowano hańbę z narodów, gdy się modlono. Gdy myślimy o Polsce, to ja czasem powtarzam, że to związanie, w jakim znajduje się nasz kraj, to błędne koło, w które wpadliśmy i krążymy od Solidarności po SLD i tak ciągle, i tak ciągle, i tak ciągle, i tak ciągle. I ciągle każą nam tylko zaciskać pasa i ciągle jedno zło za drugim. I niektórzy ludzie pytają, kiedy to się skończy? A inni mówią, kiedy ten rodzaj złych duchów wyjdzie, odejdzie, odstąpi od naszego kraju. Odpowiedzieć wam na pytanie, kiedy? Ten rodzaj duchów, powiedział Jezus, wychodzi tylko poprzez post i modlitwę. Albo modlitwę i post, bo tak jest w oryginale. Modlitwę i post. Więc jeśli chcemy, aby hańba z naszego narodu została zdjęta, abyśmy w świecie nie byli traktowani i aby nie mówiono o nas pijany jak Polak, albo jeśli chce się pozbyć samochodu, to pojedź do Polski. Jeśli chcemy, aby hańba o nas, taka hańba została z nas zdjęta, to pamiętajmy o tym naszym podstawowym kapłańskim obowiązku, przywileju obowiązku, którym jest stanie przed obliczem Boga. Wzywam was więc, Aroni, kapłani Boga, do zjawiania się przed Jego obliczem, aby się modlić. Czy już masz swoją godzinę w ciągu dnia albo nocy, którą spędzasz na modlitwie? Jeśli nie możesz całości, zrób tak, żeby pół godziny rano i pół godziny po południu. W każdym razie jesteś kapłanem Boga, a podstawowym, pierwszym zadaniem Arona Boga, Arona, kapłana Boga, było stawanie przed Jego obliczem. To jest nasza służba. O następnych będziemy mówić. I myślę, że w tej chwili już nikt nie może powiedzieć, ja jestem do niczego niepowołany. Prawda? Czy już wiecie, do czego jesteście powołani? Powiedzcie głośno. Zwiążcie się słowami waszych ust. Do czego jesteśmy powołani? Do kapłańskiej modlitwy. Do modlitwy. To jest pierwsze nasze zadanie, do którego wszyscy na czele z pastorami, ze starszymi zostaliśmy powołani. Nie musisz być pastorem, nie musisz być starszym, ale i pastor, i starszy, i ty, i ja, i wszyscy my mamy się modlić. Żaden to starszy, jeśli się nie modli. Żaden to pastor, jeśli się nie modli. Ta służba jest powszechna. Wszyscy mamy się modlić. Następnym razem o kolejnych służbach, do których wszyscy zostaliśmy powołani.
Powstańmy do modlitwy. Podziękujmy za słowo, które mogliśmy usłyszeć. Panie, dziękuję Ci z całego serca za to, że Ty pielęgnujesz i żywisz Kościół. Że jesteś ten, Panie, który troszy się o nas, Panie, bo Ty znasz nasze serca, Ty wiesz wszystko. Panie, dziękuję Ci, że możemy się karmić Twoim słowem, Panie, że możemy je poznawać. Dziękuję Ci, Zbawco, za ten cudowny pokarm, za tą mannę z nieba, Panie. Boże, dziękuję Ci za każdego brata i siostry, Panie, że możemy stanowić zbór Kościół w tym mieście, Panie. Boże, dopomóż nam otwierać nasze usta, Panie, i dzielić się tą dobrą wieścią, Panie, tą radosną nowiną, że Ty zwyciężyłeś śmierć, że Ty zwyciężyłeś złego, Panie, że Ty pokonałeś szatana, Panie. Umarłeś, ale zmartwychwstałeś i żyjesz. Panie, masz moc błogosławić człowieka. Panie, proszę, dotykaj. Panie, nadal naszych serc, Panie, abyśmy w poście i modlitwie zanosili przed Twoje oblicze nasze błagania, Panie, a wtedy będziemy widzieć, jak Ty działasz, jak Ty błogosławisz człowieka, Panie. Dziękuję Ci za te wszystkie obietnice, które zostawiłeś w Twoim Słowie. Proszę, błogosław każdego z nas. Rozpuść nas, Panie, swoim pokojem. Bądź błogosławiony na wieki. Amen.